Ewangelia Łukasza, drugi rozdział, wersety od 1 do 21. Właśnie w tych dniach wyszedł dekret od cesarza Augusta, aby spisać cały zamieszkany świat. Pierwszy ten spis odbył się, gdy Kwiryniusz był namiestnikiem Syrii. Wszyscy zatem szli, by się spisać, każdy do swojego miasta. Poszedł też Józef z Galilei, z miasta Nazaret do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, dlatego że był z domu i z rodu Dawida, by poddać się spisowi wraz z poślubioną sobie Marią, która była w ciąży. Akurat gdy tam byli, wypełniły się dni jej rozwiązania. I urodziła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła go w żłobie, ponieważ w izbie nie było dla nich miejsca. A byli w tej okolicy pasterze, którzy obozowali w polu i trzymali nocą strażę przy swoim stadzie. I stanął nad nimi anioł Pana i oświeciła ich zewsząd chwała Pana i ogarnął ich wielki strach. Lecz anioł przemówił do nich: przestańcie się bać, bo oto ogłaszam wam wielką radość, która stanie się udziałem całego ludu. Gdyż dziś urodził się wam Zbawca, którym jest Chrystus Pan w mieście Dawida. A to będzie wam znakiem. Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki i położone w żłobie. I nagle zjawił się z aniołem tłum wojska niebieskiego, który wielbił Boga i powtarzał: chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. A gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze zaczęli mówić jeden do drugiego: dostańmy się aż do Betlejem i zobaczmy to spełnione słowo, które Pan nam oznajmił. Poszli więc śpiesząc się i znaleźli Marię, Józefa oraz niemowlę leżące w żłobie. A kiedy zaś zobaczyli, oznajmili im o słowie, które im zostało powiedziane o tym dziecku. Wtedy wszyscy, którzy usłyszeli, zdziwili się tym, o czym im opowiedzieli pasterze. Maria zaś zachowywała wszystkie te słowa i kojarzyła je w swoim sercu. Potem pasterze wrócili, chwaląc i wielbiąc Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, tak jak im to zostało powiedziane. A gdy się wypełniło 8 dni, aby je obrzezać, nadano mu imię Jezus, jak zostało nazwane przez anioła, zanim poczęło się ono w łonie. Więc ewangelista Łukasz mówi nam, co, czy przypomina, pokazuje, co wydarzyło się ponad 2000 lat temu w Betlejem. I Łukasz mówi nam, czy też anioł mówi nam, że jest to dobra nowina. Jest to dobra nowina przede wszystkim dla Żydów. Do nich pierwotnie jest to słowo skierowane, ale jest to też dobra nowina dla wszystkich ludzi, nie tylko dla Żydów. Jest to dla Żydów i dla Greków. Jest to dobra nowina dla nas dzisiaj. Mimo że upłynęło tyle czasu od tych wydarzeń, to ciągle i niezmiennie jest to dobra nowina. Jest to wielka radość, że Jezus Chrystus narodził się 2000 lat temu w Betlejem. Ale dlaczego jest to dobra nowina? Dlaczego jest to wielka radość? Dlaczego mielibyśmy się cieszyć z tego powodu, że jakieś niemowlę się urodziło w Betlejem? Otóż anioł wyjaśnił, podaje powody, dla którego powinniśmy się cieszyć, radować właśnie z narodzenia Jezusa. I anioł te powody przedstawił pasterzom, którym się objawił. I tam są trzy rzeczy, które ten anioł mówi odnośnie tego narodzonego niemowlęcia, narodzonego chłopca. I o tych trzech rzeczach chciałbym powiedzieć. Pierwsza rzecz, dla której jest to wielka radość, te narodziny, jest to, że urodził się Zbawca. To znaczy, że Jezus z Nazaretu jest Zbawcą ludzi. Ale co takiego ten tytuł Zbawca, Zbawiciel, Wybawiciel komunikuje? Co to znaczy, że Jezus jest Zbawcą? Otóż pokazuje ten tytuł, to określenie Zbawca, no przede wszystkim pokazuje nam cel wyznaczony Jezusowi przez Ojca, przez Boga. Ten tytuł określa dzieło, jakiego Jezus ma dokonać dla człowieka, dla ludzi. Zbawca to inaczej ten, który przynosi ratunek, który ma uratować. czyli zbawienie to inaczej ratunek. Tak jak lekarz przynosi cierpiącemu ratunek, tak Jezus jest lekarzem dusz, jest lekarzem dla tych, którzy się źle mają w ten duchowy sposób, z powodu grzechu. On jest tym, który przynosi ratunek temu człowiekowi cierpiącemu z powodu grzechu i przez to jest zbawcą tego grzesznego człowieka. Samo imię Jezus, to jest grecka forma, hebrajska będzie Jehoszua. I co to imię oznacza? To imię oznacza, że Pan zbawia lub że Pan jest zbawieniem, czy w Bogu jest, w Panu jest zbawienie. Więc, a pamiętamy, że kiedy Bóg powoływał kogoś do jakiegoś szczególnego zadania, to nadawał mu imię. Tak jak na przykład powołał Abrahama i zmienił jego imię na Abraham. A imię jego żony Saraj zmienił na imię Sara. Tak samo tutaj Jezus, jeszcze zanim to dziecko się narodziło, zwiastuje narodzenie i mówi, jakie imię to dziecko będzie miało. Imię Jehoszua, czyli Pan zbawia i tym samym pokazuje, jaka będzie jego misja, jaki będzie cel, z którym zostanie posłany, a tym celem jest zbawienie, jest ratunek dla ludzi. Dlatego anioł mówi, że narodził się Zbawca. Więc Bóg Ojciec wyznaczył swojemu Synowi dzieło do wykonania. Jest to odzwierciedlone w imieniu, jakie Ojciec nadał temu wcielonemu Synowi. Ale czy ludzie potrzebują Zbawcy? Słuchajcie, czy ludzie potrzebują Zbawcy? Czy potrzebujemy Zbawiciela? Taka ogólna prawda jest taka, że każdy z nas tęskni za jakimś Zbawicielem, za jakimś Zbawcą. Tęskni za kimś, kto uratowałby nas od czegoś w naszym życiu, od jakiegoś problemu, od jakiejś słabości, od jakiejś troski. Kiedy spojrzymy na to, co się dzieje dookoła nas, bliżej, dalej nas, to wydaje się, że jest to wniosek oczywisty. Potrzebujemy Zbawcy. Dlatego też ten temat Zbawcy, Zbawiciela jest tak popularny, jest tak żywy, szczególnie teraz w kulturze popularnej. Mamy masę komiksów i filmów opartych na tych komiksach, gdzie ta potrzeba Zbawcy jest odzwierciedlona właśnie w tych superbohaterach, którzy są w jakiś sposób ratunkiem dla tej ludzkości, która nie potrafi sobie poradzić i potrzebuje kogoś obdarzonego supermocami albo pieniędzmi, tak żeby móc wybawić. Kiedy śledzimy to, co się dzieje na świecie, to chcąc, nie chcąc, pragniemy jakiegoś Zbawcy. Pragniemy, aby w końcu ktoś zrobił porządek z tym bałaganem, jaki jest na świecie. Wojny, głód, niesprawiedliwość, kartele narkotykowe, handel ludźmi, niewolnictwo, mafie, to wszystko sprawia, że potrzebny jest Zbawca na cito, na już. Kiedy śledzimy na przykład to, co dzieje się w naszym kraju, to też pojawia się pragnienie Zbawcy. Potrzebny jest ktoś, kto nam uporządkuje pewne rzeczy. Kto ogarnie te różne problemy, które się pojawiają w życiu naszego kraju, w naszym życiu. Dla jednych będzie tym Zbawicielem pan Tusk, dla innych będzie Zbawicielem pan Kaczyński, dla jeszcze innych pan Hołownia, albo pan Czarzasty, albo jeszcze ktoś inny. I w tych ludziach bardzo wielu ludzi pokłada nadzieję, że politycy coś zmienią na lepsze. Dla wielu ludzi właśnie ci politycy są takimi Zbawcami. Ale kiedy popatrzymy na własne życie, to często, bardzo często może się też pojawić pragnienie Zbawcy. Nasze życie może być tak skomplikowane, pogmatwane. Możemy tak bardzo się upodlić, ubrudzić błotem tego grzechu, że po prostu tęsknimy za kimś, kto uratowałby nas od nas samych. Jest to krzyk naszej duszy wołającej w rozpaczy o Zbawiciela, o kogoś, kto by nam pomógł, kto by nas wyrwał z tego bagna, w które się wplątaliśmy. Więc można powiedzieć, że z powodu naszego grzechu na każdym kroku jest potrzeba Zbawcy. Dlatego, kiedy anioł ogłaszał właśnie narodzenie Zbawcy w Betlejem, to mówi, że to jest wielka radość. Więc to jest, narodzenie Zbawcy jest radością. Powinniśmy się cieszyć, powinniśmy się radować. Ale trzeba zadać pytanie. Anioł mówi pasterzom, że narodził się Zbawca, ale jaki Zbawca się narodził? Czy ten Zbawca jest w stanie uratować grzesznego człowieka? Czy ten Zbawca jest w ogóle w stanie nam pomóc? Bo jeśli masz na przykład chore dziecko i potrzebujesz 2 milionów złotych na ratującą operację, na ratującą życie operację, to kto będzie twoim ratunkiem? Kto będzie twoim Zbawcą? Osoba, która przyjdzie i powie, słuchaj, chcę ci pomóc, chcę ci 100 złotych ofiarować. Załatw tą operację. No to no podziękujemy, tak? Ale to te 100 złotych to jest kropla w morzu potrzeb. To ona w zasadzie te 100 złotych nie rozwiązuje problemu. Ale jeżeli przyjdzie człowiek, słuchaj, tu są 2 miliony, jeżeli będziesz potrzebować więcej, to proszę bardzo, jestem gotowy pokryć to wszystko. Tak czy taka osoba nam pomoże? Wtedy jest to rozwiązanie. Więc Zbawcą jest ten, kto potrafi rozwiązać nasze problemy, kto ma odpowiednie zasoby, ma władzę czy moc, a nie ten, kto wyłącznie ma dobre chęci. Chociaż trzeba doceniać dobre chęci. Tak? Czy Jezus jest Zbawcą, który ma wszystko to, co jest potrzebne, aby uratować nas od skutków grzechu? Więc anioł ogłosił pasterzom, że narodził się im Zbawca, którym jest Chrystus Pan. Zatem mamy kolejne określenia, kolejne tytuły dotyczące Jezusa i te tytuły uzupełniają, dopowiadają nam, kim jest ten Zbawca. Przez te tytuły anioł pokazuje nam, kim on naprawdę jest, jaka jest jego władza, jaka jest jego moc, jaka jest jego potęga. Tytuły, jakie ludzie otrzymują, pozwalają nam oszacować, jaki mają autorytet, jaką mają pozycję, jaką mają władzę, co mogą. A to z kolei pozwala nam umiejscowić te osoby w pewnej hierarchii. I tak tytuł prezydent państwa mówi nam o głowie państwa, pierwszej osobie w państwie. Ta osoba ma jakąś władzę. Tytuły prezes, dyrektor, kierownik, specjalista pozwalają nam umieścić osoby kryjące się za tymi tytułami w strukturze jakiejś organizacji. I tak samo jest z Jezusem. Te dodatkowe tytuły pomagają nam właściwie patrzeć na Niego jako Zbawiciela. Te dodatkowe tytuły mówią nam o Jego autorytecie, o Jego władzy. Więc zobaczmy, co te tytuły oznaczają. Tytuł Chrystus. Obydwa tytuły, Chrystus, Pan, odnoszą się do władzy. Chrystus to grecki odpowiednik hebrajskiego Mesjasz i oznacza namaszczonego przez Boga Króla, który wyprowadzi naród izraelski z niewoli. Więc nie jest to tytuł odnoszący się do każdego króla. Nie każdy król był Chrystusem. Osoba, która była określona Chrystusem lub Mesjaszem, musiała być kimś wyjątkowym. Musiała być królem jedynym w swoim rodzaju, królem, który był zapowiedziany, oczekiwany i który przynosił wolność, miał przynieść wolność. Więc widzimy, że panowanie Chrystusa jest połączone z uwolnieniem, z ratunkiem, ze zbawieniem, ponieważ Chrystus przynosi wolność. Ale też mamy drugie określenie, drugi tytuł dotyczący Jezusa. Jezus oprócz tego, że jest tym Mesjaszem, Chrystusem, Królem, jest też Panem. Ale co to określenie Pan oznacza? To określenie jest używane w Nowym Testamencie na kilka różnych sposobów. Po pierwsze, może to być zwrot grzecznościowy wobec osoby, którą darzymy szacunkiem, albo wobec osoby, która jest właścicielem niewolników. Będziemy na taką osobę mówić Pan. Po drugie, jest to określenie bożków, bałwanów, którym ludzie oddają cześć. Po trzecie, Cezar był określany jako Pan. W ten sposób przypisana mu była boskość. I oddawano cześć Cezarowi. I po czwarte, słowo to zostało użyte do tłumaczenia hebrajskiego Jahwe, czyli Bożego imienia, do tłumaczenia Bożego imienia. I dlatego mamy w wielu miejscach Nowego Testamentu, a szczególnie w Septuagindzie, czyli w greckim tłumaczeniu Starego Testamentu, tam gdzie pojawiało się słowo Jahwe, w greckim w Septuagincie jest użyte słowo Kyrios, czyli Pan. I teraz rodzi się pytanie, no w jaki sposób jest użyte to słowo w tym fragmencie? Na co nam wskazuje kontekst? Jakie użycie? Jak powinniśmy rozumieć, kiedy to słowo Pan, kiedy anioł mówi, że narodził się wam Zbawca, którym jest Chrystus Pan, to jakie znaczenie to słowo ma, to słowo Pan? Więc musimy zdecydować, tak, patrząc na kontekst. Ponieważ mamy tu anioła zwiastującego dobrą nowinę, mówiącego o tym, co się wydarzyło w Betlejem. Więc mamy anioła, który doskonale orientuje się, kto jest kim w niebie. To ten anioł doskonale wie, kim jest to niemowlę narodzone w Betlejem, leżące w żłobie później. Dlatego słowo Pan ma tu ostatnie znaczenie. Czyli anioł mówi, że Jezus jest Bogiem, na równi z Ojcem. Słowo Pan będzie wskazywało na boskość Chrystusa, będzie wskazywało na to, że jest Bogiem Najwyższym, że jest Stwórcą nieba i ziemi. On jest tym Słowem, które jest Bogiem i które stało się ciałem. A ponieważ Pan Jezus jest Pan, ponieważ Jezus jest Panem, to znaczy, że jest Bogiem, który przyszedł panować pośród Żydów. I też musimy wrócić do Starego Testamentu, ponieważ jest to, ma to ogromne znaczenie w Starym Testamencie. Stary Testament zapowiada zbawienie dla Żydów, które jest połączone z osobą Pana, Boga, który przychodzi do swojego ludu, aby go zbawić. Czyli jest pośród swojego ludu. Na przykład prorok Izajasz w 35 rozdziale woła: niech się weseli pustynia i spieczona ziemia, niech się cieszy step i zakwitnie jak krokus, niech bujnie zakwitnie i cieszy się. Tak, radością z wiwatowaniem. Chwała Libanu będzie jej dana, majestat Karmelu i Szaronu zobaczą one chwałę Adonai, Pana, majestat naszego Boga. Wzmocnijcie ręce zniechęconych i posilcie omdlałe kolana. Mówcie do niespokojnych sercem, bądźcie mocni. Nie bójcie się, oto wasz Bóg nadchodzi. Oto wasz Bóg nadchodzi, pomsta, odpłata Boża. On przychodzi, by was zbawić. Wtedy otworzą się oczy niewidomych i otworzą się uszy niesłyszących. Wtedy chromy będzie skakał jak jeleń i radośnie wykrzyknie język niemych, gdyż wytrysną na pustyni wody i potoki na stepie. Sprażony piach zamieni się w staw, a spragniony grunt w źródła wody, w legowisku szakali, gdzie jej miejsce trawnik dla sitowia i trzcin. Więc Pan nadchodzi i przychodzi ze zbawieniem dla jego ludu. Izajasza 40 rozdział. Aha, jeszcze nie dokończyłem. I będzie tam bity trakt i droga, a drogę nazwą drogą świętą. Nie będzie chodził nią nieczysty, będzie ona dla niego, idący drogą, a nie pobłądzą nawet niemądrzy. Nie będzie tam lwa i zwierzę drapieżne nie wstąpi tam. Tam się go nie wstąpi, tam się go nie spotka. Pójdą nią natomiast odkupieni. I wrócą wykupieni przez Adonai i przyjdą na Syjon z okrzykiem. Wieczna radość będzie nad ich głową, ogarnie ich wesele i radość, a prysną smutek i wzdychanie. Izajasza 40 rozdział, to są tylko oczywiście wybrane fragmenty, tego jest więcej. Wyjdź na wysoką górę, zwiastunie dobrej wieści, Syjonie. Podnieś mocno swój głos, zwiastunko dobrej wieści, Jerozolimo. Podnieś głos, nie bój się, mów do miast Judy, oto wasz Bóg. Oto Pan Adonai przychodzi jako mocny. Jego ramię sprawuje mu władzę, oto jego zapłata jest z nim, a jego należność przed nim. Jak pasterz będzie pasł sobie swoje stado, swym ramieniem zbierze jagnięta i podniesie na swoje łono karmiące, poprowadzi ostrożnie. Więc kiedy Łukasz mówi, że narodził się im Zbawca, którym jest Chrystus Pan, to w ten sposób komunikuje czytelnikom, że mamy tutaj realizację obietnic złożonych w Starym Testamencie, że sam Pan, czyli Jahwe, w pewnym sensie zasiądzie na tronie Izraela, co doprowadzi do ich zbawienia, do ich uwolnienia. Więc to połączenie tych dwóch tytułów, Chrystusa i Pana, daje nam Zbawiciela, Zbawcę. Jezus jest namaszczonym przez Boga Królem, który przynosi uwolnienie. Jezus jest Panem, który przychodzi, aby zbawić. Więc Jezus z Nazaretu nie jest jakimś królem, jednym z wielu. To połączenie Chrystusa i Pana wskazuje na Jego wyjątkowość. On jest jedyny w swoim rodzaju, a Jego pozycja jedyna w swoim rodzaju. Nieporównywalna z nikim innym. I trzecia rzecz, dlaczego jest to dobra nowina, że Jezus narodził się Zbawca. Ponieważ Jezus jest potomkiem Dawida. Więc jest trzecia rzecz, o której anioł mówi pasterzom, jest to, że narodzenie Zbawcy, którym jest Chrystus Pan, nastąpiło w mieście Dawida. I co Łukasz mówi nam o reakcji pasterzy, kiedy usłyszeli o tym wszystkim, co anioł powiedział. W 15 wersecie jest napisane, a gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze zaczęli mówić jeden do drugiego, dostańmy się aż do Betlejem i zobaczmy to spełnione słowo, które Pan nam oznajmił. Więc co widzimy? Widzimy, że pastorze od razu wiedzą, co to jest miasto Dawida, gdzie ono jest. Tak? Oni rozumieją, że to jest Betlejem. Ale skąd oni, dlaczego to wiedzą? Dlaczego to było dla nich takie istotne? Mateusz w swojej Ewangelii nam to wyjaśnia, mówiąc o Herodzie, który chciał zabić Jezusa. O, w kontekście tych mędrców, którzy przyszli do Jezusa. Herod zgromadził zatem wszystkich arcykapłanów oraz nauczycieli ludu i zaczął ich wypytywać, gdzie Chrystus ma się narodzić. Oni zaś odpowiedzieli mu w Betlejem Judzkim. Bo tak zostało napisane przez proroka. I ty, Betlejem, ziemia judzka, wcale nie jesteś najmniejszy pośród książąt Judy. Z ciebie bowiem wyjdzie władca, który będzie pas mój lud Izraela. Więc Chrystus musi narodzić się w Betlejem. A dlaczego w Betlejem? Ponieważ Chrystus musi być potomkiem Dawida. Potomkiem króla Dawida. Musi się wywodzić z linii Dawidowej. Apostoł Piotr mówi nam o tym w Dziejach Apostolskich w drugim rozdziale. Mężowie, bracia, wolno mi wam śmiało powiedzieć o patriarsze Dawidzie, że umarł i został pochowany, a jego grób jest u nas aż do tego dnia. Jednak jako prorok, świadom, że Bóg potwierdzi mu przysięgą, iż jeden z owocu jego lędźwi zasiądzie na jego tronie. I dalej tam jeszcze inne rzeczy Piotr mówi, więc Bóg obiecał Dawidowi, królowi Dawidowi, że jego potomek zasiądzie na tronie, będzie królem Izraela i jego panowanie będzie wieczne. Więc można powiedzieć, że to, co ten anioł mówi odnośnie Jezusa, że jest Chrystusem, że jest Panem, ale też odnosi, jakby wskazuje na to, że ten Jezus, to dziecko narodzone w Betlejem, jest potomkiem Dawida. To jest jakby klamra, która spina to wszystko, co wcześniej zostało powiedziane o Zbawcy, o Chrystusie i Panu. Jezus jest Chrystusem, Jezus jest Panem, ale też jest potomkiem Dawida. I to wskazuje, że jest Bożym Synem, obiecanym Bożym Synem. Mówi nam o tym apostoł Paweł w liście do Rzymian 1. Paweł, sługa Chrystusa Jezusa, powołany na apostoła, oddzielony do Ewangelii Bożej, którą Bóg już wcześniej przyobiecał przez swoich proroków w Pismach Świętych o swoim Synu, pochodzącym z nasienia Dawida według ciała, ustanowionym Synem Boga w mocy według Ducha Oświęcenia przez zmartwychwstanie z umarłych, o Jezusie Chrystusie naszym Panu. Zatem Zbawca jest zarówno człowiekiem, jak i Bogiem. I dlatego może na zawsze zbawić tych, którzy przez Niego przystępują do Ojca. Taki Zbawca narodził się w Betlejem. W filmach kryminalnych czasami pokazane jest, jak główny bohater próbuje rozwiązać jakąś kryminalną zagadkę i robi sobie taką ścianę, taką tablicę tej sprawy. Tam umieszcza różne zdjęcia osób, ofiar, świadków, podejrzanych, prawda, umieszcza różne artykuły, później wpina tam pineski i próbuje to łączyć w jakąś całość, właśnie łącząc, podpinając różne linki. Linki czy też nici, tak żeby mieć jakieś takie wyobrażenie, no jakiś obraz tego, gdzie to może go zaprowadzić, gdzie to go prowadzi, dokąd go prowadzi. Więc łączy te różne punkty nićmi i w ten sposób właśnie tworzy taką sieć, która ma pomóc mu w znalezieniu sprawcy. Otóż Stary Testament daje nam różne punkty, które są powiązane ze zbawieniem. I jeśli poprowadzilibyśmy od tych punktów nici, to wszystkie one spotykają się w jednym punkcie. I tym punktem jest Jezus z Nazaretu. Jezus jest zbawcą, Jezus jest Chrystusem, Jezus jest Panem, Jezus jest potomkiem Dawida. Wszystko to znajduje swoje wypełnienie właśnie w tej jednej osobie, Jezusie z Nazaretu. Te tytuły Jezusa, te powiązania mają jeden cel. Tym celem jest pokazanie nam, że Jezus jest prawdziwym zbawcą. Jest zbawcą, który jest w stanie rozwiązać problem grzechu w naszym życiu. Jest w stanie go rozwiązać w sposób całościowy, ponieważ jest to nasz największy problem. Nasze buntownicze serce, które jest wrogie Bogu. Natomiast Jezus jest w stanie rozwiązać właśnie w całości. I On to zrobił poprzez dzieło krzyża. Dlatego Jezus jest zbawcą, jest zbawicielem grzeszników. Wszystkich grzeszników. Nie ma takiego grzechu, którego krew Jezusa nie mogłaby zmyć. Dlatego Jezus jest pewnym zbawcą. Jego obietnice zbawienia są pewne. Każdy, kto w Niego wierzy. Każdy, kto w Niego wierzy, mówi Jezus. Ma życie wieczne. Bez wyjątku. Każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne. Ale ta kombinacja tych różnych tytułów niesie ze sobą też pewne ostrzeżenie dotyczące tego, jak nasza reakcja na Jezusa powinna wyglądać. Jeśli przyjmujemy Jezusa jako Zbawcę, to koniecznością jest, abyśmy przyjęli Go jako Chrystusa, jako Pana. Bez poddania się pod panowanie Chrystusa, pod panowanie właśnie tego, który jest Bogiem, nie ma mowy o zbawieniu. Bez poddania się pod panowanie Chrystusa nie ma mowy o tym, żeby Jezus był naszym Zbawcą. Nie można wziąć sobie Zbawcy, a zostawić Chrystusa Pana gdzieś tam z boku. Bierzesz wszystko i jeśli bierzesz wszystko, masz zbawienie. Jeśli sobie wybierasz, to niestety, ale nie masz Zbawcy. A jeśli odrzucamy Jezusa jako Zbawcę, to musimy pamiętać, że odrzucamy Tego, który jest Chrystusem, który jest Panem. Odrzucamy to wszystko, co jako Chrystus, co jako Pan On reprezentuje. Odrzucamy Boga, który wyciąga do nas rękę, aby nas uratować. To z kolei pokazuje, że jeżeli taką rękę, która chce nam pomóc, nas uratować, odtrącamy, to jak grzeszne jest nasze serce, jak źli jesteśmy, skoro odrzucamy Tego, który niesie nam pomoc. To pokazuje, że stawiamy grzech ponad Boga. Więc jaka jest Twoja reakcja na Jezusa? Jaka jest Twoja reakcja na Jezusa? Dzisiaj w wielu miejscach niektórzy będą mówić, że Jezus jest Zbawcą. Ale już nie dodadzą, że jest Chrystusem Panem. Bo to już będzie im przeszkadzać. To już będzie problematyczne, bo to już mówi, że On jest też Bogiem, któremu jesteśmy winni poddać się, któremu powinniśmy w jakiś sposób złożyć pokłon. Dlatego jest to ważne, żeby pamiętać, że Jezus jest Zbawcą, ale w tym samym czasie jest też Chrystusem, jest Panem, jest Synem Dawida i nie wolno nam, słuchajcie, nie wolno nam rezygnować z żadnego z tych tytułów. Nie wolno nam zrezygnować z niczego, o czym mówi nam anioł odnośnie Jezusa. A jest pokusa, tak? Jest pokusa, słuchajcie, żeby sobie odpuścić. Polikarp, nie wiem, czy słyszeliście o biskupie Polikarpie, biskupie Smyrny, który był uczniem apostoła Jana. W wieku 86 lat Polikarp został doprowadzony przed władze rzymskie. I tam mu powiedziano, słuchaj, drogi Polikarpie, jeżeli powiesz taką drobną rzecz, to nic ci się nie stanie, wyjdziesz stąd żywy. Jeśli tylko powiesz, że to Cezar jest panem, wszystko będzie w porządku. Pójdziesz sobie do domu i będziesz dalej sobie robił to, co robisz. Co zrobił Polikarp? Niestety nie złożył tego wyznania, że Cezar jest panem. Dlaczego? Ponieważ dla niego, dla Polikarpa był tylko jeden pan. Mógł być tylko jeden pan i to jest Jezus z Nazaretu. Został uśmiercony Polikarp. Ale to też jest lekcja dla nas, żeby właśnie widzieć, że Jezus jest Zbawcą, ale też jest Chrystusem i Panem i żadnego z tych tytułów nie możemy sobie w jakiś sposób odpuścić. I nie może być dla nas też pokusy, że właśnie żeby rezygnować z któregoś z tych tytułów, bo jeżeli rezygnujemy z jakiegoś tytułu, to ten Zbawca staje się mniejszy i mniejszy i mniejszy i w zasadzie przestaje mieć sens wiara w Niego. Bo jeżeli Jezus z Nazaretu nie jest Panem, tym, który stworzył niebo i ziemię, który nie potrafił zejść z krzyża, jak wołano do Niego, tak? Uratuj siebie. On nie potrafił uratować siebie, jeżeli nie zmartwychwstał w konsekwencji, to jaki to Zbawiciel? W czym nasz może nam pomóc? W niczym. Ale jeżeli Jezus z Nazaretu jest Zbawcą, takim Zbawcą, o którym mówi tutaj anioł, że jest Chrystusem i Panem, to nie ma dla Niego grzechu, którego by nie mógł zgładzić. I nie ma grzesznika, którego nie mógłby zbawić, ponieważ jest Chrystusem, ponieważ jest Panem, ponieważ jest Synem Dawida. Więc myślmy o tym i pamiętajmy, bądźmy wierni temu, że nasz Zbawiciel jest Chrystusem, jest Panem, a jeżeli ktoś pozbawia go właśnie któregoś z tych tytułów, to niestety, ale już idzie w inną Ewangelię. To nie jest ten Chrystus, którego głoszą chrześcijanie. Więc bądźmy wierni temu zwiastowaniu, temu, co anioł przekazał pasterzom. Niech Jezus będzie dla nas Zbawcą, niech będzie dla nas Chrystusem, Panem, potomkiem Dawida. Amen.